Tak postanowiliśmy dzisiaj, żeby nasze nabożeństwo było szczególnym nabożeństwem dziękczynienia dla Boga za Jego opiekę, za stół zastawiony, za to, że nie ustało żniwo, nie ustał siew. Plony mamy, Bóg jest wierny swojemu słowu. Oczywiście nie musimy tego obchodzić, nie ma takiego nowotestamentowego święta. To jest nasz wybór, tak chcemy robić, żeby w wolności, żeby oddawać Bogu chwałę. Kiedy po potopie Bóg obiecał Noemu właśnie to, że nie ustanie ani siew, ani żniwo, dotrzymał słowa, choć myślę, że ziemia wiele razy była pełna ludzi znacznie bardziej zdeprawowanych niż mieszkańcy ziemi przed potopem. Bóg pozostaje wierny swojemu słowu, tak jak powiedziałem, choć musimy zdawać sobie sprawę, że mieszkańcy ziemi, którzy zasiedlają ziemię, jeszcze raz to powtórzę, wcale nie są lepsi i wielokrotnie bywali jeszcze bardziej źli niż ci, którzy stracili swoje życie za potopu. Tylko Bóg pozostaje wierny. Bóg powiedział, widząc kataklizm i widząc spustoszenie, jakie przyszło na ziemię, widząc tych, którzy stracili swoje życie, że już więcej nigdy tego nie zrobi. I nie uwarunkował tego faktem, że nie zrobi tego, kiedy ludzie będą tylko dobrzy, którzy będą postępować sprawiedliwie, tylko powiedział, że już po prostu tak nie zrobi. Do końca świata nie powtórzy tego kataklizmu i nie dał żadnego warunku co do tego. Bóg pozostaje wierny i wciąż mamy co jeść i wciąż mamy co pić. Nasze lodówki nie domykają się, a problem w Europie jest taki, że wielokrotnie słyszę w radio, że zastanawiamy się, co zrobić, żeby nie marnować żywności, którą mamy. Produkujemy jej za dużo, nie spożywamy, kupujemy więcej niż jesteśmy w stanie zjeść. Potem to wyrzucamy, to się wszystko marnuje. Zastanawiamy się, jak co zrobić, żeby... Dlaczego niektórzy głodują, a inni mają więcej? Nie będę mówił o sprawnym gospodarzeniu się, ale nie można mieć pretensji do Boga, kiedy jeden głoduje, a drugi zamyka lodówkę na kluczyk w tym czasie. Nie możemy mieć pretensji do Boga. On wciąż pozostaje wierny swojemu słowu. Kiedy Noe wyszedł z arki, złożył Bogu dziękczynienie. Bóg poczuł miłą ofiarę. Bóg poczuł woń tej miłej ofiary. Wypowiedział słowa obietnicy, ale myślę, że choć obrazowo to brzmi, że była to woń ofiary, to jednak o wiele milszą wonią było serce Noego. Wdzięczne serce Noego. Możemy być tego pewni, czytając ten obraz. Gdyby ono było niewdzięczne, byłaby tylko ofiara. Nie dotknęłoby to Boga. Ale to serce Noego było wdzięczne za ratunek, za ocalenie, za opiekę dla niego i dla jego rodziny. Bóg jest łaskawy i cierpliwy do ostatniej chwili. I Noe był wdzięczny, że Bóg nie stracił panowania nad sobą, był cierpliwy i łaskawy do ostatniej chwili, ale był też sprawiedliwy i wylał swoją sprawiedliwość. Bóg lubi wdzięczność z naszej strony. Bóg lubi, kiedy patrzymy na Niego z wdzięcznością, a to potrzeba było decyzji, potrzeba była właściwego punktu widzenia, żeby widząc pożogę, jaką zobaczył, pożogę może to złe słowo, może wiąże się z pożarem, ale widząc te zniszczenia, to wszystko, co się działo na świecie, ziemia musiała bardzo nieciekawie wyglądać. Że my zamiast usiąść na kamieniu i powiedzieć, o ludzie, jak strasznie, jak źle, jak beznadziejnie, powiedział, chwała Tobie, Panie. Byłeś sprawiedliwy. Zrobiłeś wszystko, co się należało zrobić. Ale ocaliłeś moje życie. Łaskawy, dobry. Łaskawy i dobry Boże. Bóg lubi wdzięczność. Lubi ludzi, którzy mają właściwy punkt widzenia. Którzy potrafią zobaczyć, że Bóg jest dobry. Kiedy wszyscy inni mówią, że Bóg jest zły. kiedy wszyscy inni ludzie widzą podłość i niegodziwość, Bóg ceni, kiedy człowiek potrafi przejrzeć przez to wszystko i zobaczyć sprawiedliwą rękę dobrego i łaskawego Boga. Bóg lubi wdzięczność. Kiedyś na drodze do Jerozolimy, kiedy przechodził z Galilei przez Samarię, z pewnej wioski naprzeciw niego wyszło 10 trędowatych. Oni podnieśli swój głos i wołali: Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Wtedy Jezus powiedział: idźcie, ukażcie się kapłanom. Oni poszli w wierze i w swojej wędrówce, w czasie swojej wędrówki zostali oczyszczeni z trądu. Jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił i na cały głos oddawał Bogu chwałę. Jeden z 10 przypadł do jego stóp, dziękując mu, a wcale nie należał do społeczności Izraela. Należał do społeczności samarytańskiej. Jezus powiedział: czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 9? Czyż nikt nie znalazł się, który by wrócił i oddał chwałę Bogu? Tylko ten cudzoziemiec? Tylko ten, którego oni uważali za złego, zepsutego i niegodnego Bożej chwały, był człowiekiem, który oddał Bogu chwałę. I to bardzo podobało się Jezusowi. Bez względu na rasę, pochodzenie, kolor skóry, miejsce zamieszkania. Podobało się Jezusowi to, że przyszedł i oddał Bogu chwałę, podczas gdy tych 9, którzy uważało się za sprawiedliwych, nie uznało godnych wrócić z dziękczynieniem. Być może uznali, że to uzdrowienie im się należy, bo są dziećmi Abrahama. I wiemy o tym i zdajemy sobie sprawę, że niestety coraz więcej takich postaw, one są w Kościele, one są w świecie, poza Kościołem. Ludzi, którzy są przekonani, że są tak fantastyczni, tak wspaniali, że wszystko się należy. To dlatego w tym kraju tak łatwo jest zepsuć ludzi. Tak łatwo jest ludziom naobiecywać i narozdawać. I wtedy można robić cokolwiek, coś, co się chce. Bo człowiek mówi: dostałem, bo mi się należy. Należy mi się jak psu zupa. Niedawno na forum gminy Tarnowo Podgórne, gminy, w której mieszkam, młody człowiek zamieścił ogłoszenie. Coś takiego, dokładnie nie pamiętam, ale ono brzmiało: proszę, żebyście napisali mi, jaką pracę mógłbym wykonać i w kilku słowach uzasadnić, dlaczego miałbym to robić. No, kiedy Magda mi to przeczytała, po prostu spojrzeliśmy na siebie i wybuchnęliśmy śmiechem. To po prostu się w głowie nie mieści. Ludziom w głowach się przewraca. Ale ja to słyszałem wielokrotnie. Kiedyś chłopak, który przychodził do nas na nabożeństwo, odpowiedzialny za przyjmowanie ludzi w swojej firmie, mówi, że przychodzą ludzie, niewiele potrafią i niewiele chcą robić. Chcą tylko dużo zarabiać, bo się przecież należy. Jestem taki fantastyczny i taki wspaniały, że pracodawcy powinni pukać do moich drzwi, łaskawie prosić mnie, ponieważ jestem taki fantastyczny i powinienem zarabiać maksymalnie dużo przy minimalnie włożonym wysiłku. Mamy postawę roszczeniową i widzę to wśród młodych dzieci. Mam małe dzieci, moje małe dzieci mają swoich rówieśników. Widzę postawy i niektóre mnie przerażają. Postawy roszczeniowe. Postawy takie po prostu, że mi się wszystko należy. Nic dziwnego, że nie potrafimy oddać Bogu chwałę. Nic dziwnego, że nie potrafimy wyrazić Bogu wdzięczności. Nic dziwnego, że człowiek coraz więcej i więcej podnosi swoje oczy z nienawiścią do nieba, wygrażając pięściami. Należy mi się od Ciebie wszystko. Należy mi się od Ciebie zdrowie, należy mi się od Ciebie błogosławieństwo. Jeśli mi tego nie dasz, nie chcę Ciebie znać. To są absurdalne postawy. Kilka lat temu, kiedy powódź spustoszyła ziemię, duże połaci ziemi, osuwiska zniszczyły wiele gospodarstw ziemskich. Pamiętam, jak premier odwiedził jedno z miejsc i wzruszony powiedział, że oferuje, że rząd zapłaci na tamtym terenie po 300 tysięcy na odbudowę domu. I wstała pani i powiedziała, co ja sobie za te 300 tysięcy kurnik wybuduję? Ludzie, kochani. Ludzie budują domy w miejscach zalewowych rzek, bo jest taniej. Ludzie budują domy w miejscach, które mogą się osunąć, bo one są tańsze. Ludzie nie ubezpieczają swoich domów. I kiedy przychodzi kataklizm, którego łatwo się spodziewać, bo nie trudno sobie wyobrazić, że w takim miejscu rzeka kiedyś rozleje albo powstanie osuwisko. Mamy pretensje do wszystkich. Należy nam się pomoc. I tak samo tę postawę przenosimy na Boga, bo przecież nam się wszystko należy od Boga. Należy nam się zdrowie, błogosławieństwo, należy nam się wszystko. Dobra żona, dobry mąż, dobra praca, dobry samochód, zdrowie, wszystko. Bóg musi mi dać. To jest Jego psi obowiązek, za przeproszeniem. A jeśli mi tego nie da, to ja nie chcę z Nim rozmawiać, nie chcę o Nim słyszeć. Tak czy inaczej, jeśli daję, to też nie chcę o Nim słyszeć. Tylko wtedy, kiedy nie daję, to jeszcze Mu pogrożę pięścią. Bo kiedy daję, to nie uznaję, żeby Go za godnego chwały. Tylko wtedy, kiedy nie daję, wygrażam pięścią w stronę nieba. Powinien mi dać, na co zasługuję, bo jestem taki fantastyczny. Słowo Boże mówi, że wcale nie zasługujemy przecież. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, jak czytamy w liście do Rzymian. Wszyscy. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Stan ludzkości jest taki, jak apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian. Jad pod wargami, serce, które knuje zdrady, nogi skore do rozlewu krwi. Żal, gniew i jad w ustach. To wszystko z postawa człowieka. A jednocześnie Jezus wzywa swoich uczniów, mówiąc, żeby byli miłosierni i sprawiedliwi, jak Ojciec w niebie, którego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi, którego deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. To, że Jego słońce świeci nad Polską, że Jego deszcz zasila, może ostatnio nawet w dużej mierze nasze zbiorniki retencyjne i wypełnia nasze rzeki, wszystko to jest Jego łaską. Bo na nic nie zasługujemy. Bóg jest dobry, cierpliwy. Wszelki dobry datek i dobry dar, dar doskonały, zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, nawet chwilowego zaćmienia. A to znaczy, że w życiu sprawiedliwego i w życiu niesprawiedliwego każde dobro pochodzi od Ojca Światłości. Każde dobro jest darem od Boga, który daje, który jest łaskawy, który jest cierpliwy. A dziękczynienie jest wyborem. Kiedyś na stołówce, w której jadłem w seminarium, spożywałem posiłki, bardzo wiele osób narzekało, bo jedzenie miało, było takie sobie, delikatnie mówiąc, nie było najlepsze. Wiecie, służba zastępcza gotowała, to możemy sobie wyobrazić. Ludzie, którzy w przerwie, niektórzy od pracy po prostu na stołówce zajmowali się gotowaniem. No było jakie było, było szemranie. Ale uwierzcie mi, że tutaj bez żadnego patosu i bez żadnej wyniosłości ja siadałem i głowę po prostu zamykałem oczy, mówiłem: dziękuję Ci, Jezu, nawet takiego bym sobie nie ugotował. Po prostu dziękuję Ci, że mogę nawpychać się i nie muszę chodzić głodny, nie muszę się martwić, nie muszę chodzić do sklepu, mogę zjeść coś, mi podaje ciepły pod nos. Może nie jest najlepsze, ale nie jest też najgorsze, uczciwie rzecz biorąc. Moje dziękczynienie i moja postawa była świadomym wyborem przy przyjmowania właściwego punktu widzenia. Mógłbym się skoncentrować, jakie to jedzenie nie jest. Ale ja wolałem się skoncentrować na tym, jaki jest. I co ono mi daje? To była moja decyzja, nikt mnie do tego nie nakłaniał. Ja z wdzięcznością, niekłamaną wdzięcznością naprawdę, nie z patosem i nie z uznaniem, że jestem lepszy od innych, tylko po prostu naprawdę siedziałem i byłem wdzięczny Bogu. Właściwy punkt widzenia to jest punkt widzenia, który musimy przyjmować, żeby zobaczyć Bożą chwałę i Bożą obecność, żeby wyjść poza narzekanie, żeby wyjść poza to ciągłe patrzenie na nasze braki, porównywanie się z innymi i zobaczyć Boga, który błogosławi. Jeśli naprawdę zrozumiem, że na nic nie zasługuję, wszystko, co mam, jest łaską, to będę naprawdę Bogu wdzięczny. Wszystko zależy od właściwego punktu widzenia. Czasem sięgałem i wybaczcie mi, że jeszcze raz sięgnę do historii z George'em Millerem, bo historia cudu, który kiedyś dokonał się pośród dzieci, lubię przypominać ją sobie sam. Nie jest największym cudem, jakiego doświadczył George Miller. On doświadczył w swoim życiu całą masę niezwykłych cudów. Tysiące funtów przeszły przez jego ręce na potrzeby sierocińców, na potrzeby dzieci, którymi się opiekował. Bardzo wiele cudów doświadczył. Nikogo nie prosząc o datki, nikomu nie mówiąc o tym, w jak głębokiej jest potrzebie. Ale kiedyś miała miejsce taka historia, że przełożona pierwszego domu dla sierot przyszła i powiedziała, że dzieci czekają na śniadanie i że nie ma im co dać. George Miller stał zza biurka i powiedział, że się tym zajmie, ale zamiast pójść na stołówkę, poszedł do ogrodu po córkę swojego asystenta Abigail, wziął ją za rękę i powiedział: Abi, chodź, zobaczysz, co Bóg uczyni dzisiaj. Poszedł na stołówkę, na której siedziało 300 dzieci i które nie miały nic przed jedzeniem, przed nosem. Miały puste talerze i puste kubki. A George Miller zupełnie nie wiedział, skąd przyjdzie zaopatrzenie. Ale nie przeciągał, tylko powiedział: słuchajcie, nie właśnie tak, żeby nie przeciągać, bo nie chcę, żebyście się spóźnili do szkoły, pomodlimy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za jedzenie, które nam dasz. Amen. I w tym momencie rozległo się pukanie, wszedł piekarz, który powiedział: nie mogłem spać, obudziłem się w nocy, o drugiej w nocy i mam dla ciebie trzy duże blachy z bułkami. A kiedy zjedli bułki, rozległo się kolejne pukanie i przyszedł mleczarz, który powiedział, że właśnie mój wóz, koło połamało się, potrzebuję go odciążyć, mamy 10 kanek baniek mleka, po prostu weźcie je, bo nie naprawimy inaczej tego wozu. George Miller tylko powiedział do jednego i drugiego: dziękuję wam, wielką łaskę nam Pan wyświadczył, Pan Bóg wyświadczył przez twoje ręce. Tylko tyle. To nie był największy cud, jeszcze raz powiedziałem. To był, jakby przeliczyć to na pieniądze, to był niewielki cud. On naprawdę tysiące funtów przeszło przez jego ręce. Ale to był niezwykły cud zaufania do Boga, który on powiedział. On wiedział, że Bóg troszczy się o niego. On wiedział, że gdyby zabrakło jedzenia chociaż na jeden dzień, to znaczy, że Bóg przestał być zainteresowany karmieniem i on uznałby, że Bóg nie chce dalej, żeby on prowadził tego dzieła, chociaż jeden dzień, żeby zabrakło jedzenia. A ponieważ był przekonany, że Bóg jest zainteresowany tym dziełem, wiedział, że się o nie zatroszczy. Słuchajcie, ten cud jest wielki. Przecież Bóg mógłby zrobić, żeby ten mleczarz i ten piekarz przyszli 15 minut wcześniej. Dzisiaj nikt by tej historii nie wspominał. Mógłby. On piekł do drugiej. Mógł przyjść 15 minut wcześniej, jeden i drugi. Nie byłoby. Byłoby Boże zaopatrzenie, byłaby Boża radość. Nie byłoby tej historii. Nikt by jej nie powtarzał i nie opowiadał. Ale Bóg specjalnie opóźnił to. Czy Bóg zaczął działać wtedy, kiedy George Miller wyszedł tam na tą stołówkę i zaczął mu dziękować? Czy właśnie to poruszyło Boże serce? Piekarz był już od drugiej na nogach i piekł bułki. Bóg już dawno działał. tylko specjalnie tak czas ustawił, żeby wypróbować, żeby objawić Bożą chwałę, żeby pokazać światu człowieka, który ufa Jemu do końca. Taka jest ufność, jaką mamy do Niego, napisał apostoł Jan, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas, a jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy od Niego to, o co poprosiliśmy. Bóg okazał swoją wierność. Bóg okazał swoją łaskę. Bóg zawsze jest wierny. I Bóg zawsze działa o wiele wcześniej, niż my poprosimy Go. Niż my podziękujemy Mu przez wiarę za Jego troskę i za Jego opiekę. Bóg o wiele wcześniej działa. Bóg o wiele wcześniej przygotowuje. Nie jest zaskoczony. Bóg nie był zaskoczony Jego brakiem. Bóg nie jest zaskoczony naszym brakiem. Bóg nie jest zaskoczony naszym problemem. I nie pochyla się, kiedy my doświadczamy problemu, Bóg nie pochyla się nad nami, robiąc oczy szerokie ze zdziwienia, tak samo jak my. O, nie wiedziałem, nie planowałem, jestem zaskoczony tym, co się stało. Skoro On poznał mnie i ciebie, zanim świat przyszedł na świat i zapisał moje i twoje imię, i zna słowo, które jeszcze nie zostało wypowiedziane i wszystkie dni przyszłe zostały zapisane w Jego księgach. To znaczy, że On nie jest zaskoczony przez rzeczy, które nas zaskakują. Nie jest zdziwiony tym, co nas dziwi. I nie zaczyna działać wtedy, kiedy my zaczynamy w trosce z żarem, czasami podpaleni, czasami jakby czując, że ziemia zapada nam się pod nogami, wołamy do Niego. On już wcześniej to wiedział o tym, już wcześniej zaczął działać, wcześniej zaczął przygotowywać swoją opiekę i swoją pomoc. On tylko chce, żebym ja we wierze przychodził do Niego, we wierze modlił się, we wierze Go szukał i składał Mu dziękczynienie, jak czytaliśmy w liście do Filipian. Błagania, troski, wszystkie te powierzać nasze problemy Bogu z dziękczynieniem, z uwielbieniem, bo On i tak już działa. On tylko oczekuje, że ja włączę się w to przez swoją wiarę i okażę Mu wdzięczną postawę za to, że On, który wie, czego nam brakuje, On, który zaspokaja potrzeby. Jezus przecież powiedział, że tego wszystkiego poganie potrzebują, a Ojciec Wasz Niebieski wie o tym, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. On o tym wszystkim już wie. Nie bywa zaskoczony. Dlatego dobrze jest zaczynać od wdzięczności, nawet wtedy, kiedy pali nam się grunt pod nogami, wtedy, kiedy jest ciężko, wtedy, kiedy jest brak, kiedy jest trudno. On już dawno zaczął działać, tylko oczekuje mojej postawy, nie żalu, nie gniewu, nie smutku ciągłego, zawodu, ale do podchodzenia do Niego z wiarą. Kiedy Jezus ulitował się nad ludźmi, bo byli z Nim 3 dni i nie mieli co jeść, kiedy nie chciał ich odprawić głodnych, poprosił o to, co było, 7 chlebów i 2 rybek i kazał ludowi usiąść na ziemi i przez wiarę podziękował Ojcu za zaopatrzenie, które właśnie w tej chwili ma się stać. Był takim samym człowiekiem jak ty i ja, Jezus. Był Synem Bożym, to prawda. Tylko na Boga musimy pamiętać, że był człowiekiem. Był w 100% podobnym do nas. Był takim samym człowiekiem jak ty i ja. Ale on podziękował Ojcu swojemu za cud, który właśnie miał się dokonać, bo był pewien tego, co jego Ojciec zrobi za chwilę. Przez wiarę podziękował. I zaczął rozdawać chleb. I ten chleb, który zaspokoił potrzeby wielu kobiet, wielu mężczyzn i wielu dzieci. Pewnie ponad 10 000 ludzi podczas tego niezwykłego cudu. Bóg chce, żebyśmy byli wdzięczni. Bóg chce, żebyśmy oddawali Mu chwałę. Bóg chce, żebyśmy składali Mu dziękczynienie. I wielokrotnie Nowy i Stary Testament są pełne wezwania do składania Bogu dziękczynienie, bo to jest Jemu miłe. to, czego On oczekuje ode mnie i od Ciebie, to jest wdzięcznego serca. Wdzięcznego serca. W każdej sytuacji wdzięcznego serca. Nie pełnego buty i pełnego roszczenia, pretensji do Boga, ale wdzięcznego serca. W liście do Kolosan czytamy, żebyśmy wdzięcznie śpiewali Bogu w sercach naszych. I w tym samym liście, w innym miejscu jest napisane, że mamy wbudowani weń i wkorzenieni, utwierdzeni w Nim, jak nas nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Bóg chce wdzięczności. Bóg chce dziękczynienia. Ani ty, ani ja nie mamy nic, co możemy Mu dać takiego, z czego możemy Mu zapłacić, wyrównać rachunki, dać Mu coś, czego On nie ma. On nie potrzebuje nikogo ani niczego. Nie potrzebuje Twoich datków, nie potrzebuje niczego od Ciebie. Nie jest głodny, nie jest spragniony, nie dasz Mu jeść, ani nie dasz Mu pić, nie dasz Mu pieniędzy, za które On sobie pójdzie do sklepu i coś kupi, bo inaczej umrze z głodu. On nie potrzebuje niczego, wszystko ma. To, czego potrzebuje, czego chce, to wdzięczne serce Jego dzieci. Wdzięczne. Przyjmujące właściwy punkt widzenia we właściwym czasie. Potrafiące dostrzec Jego działanie nawet w dniu złym, w dniu trudnym. Wdzięcznie składające samego siebie jako tą ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. Zaczynaliśmy to nabożeństwo w tym wezwaniem Dawida. Będę błogosławić Pana w każdym czasie. W każdym czasie. Dawid był człowiekiem, który nauczył się przez całe swoje życie błogosławić swojego Boga. A my wiemy, że ono miało swoje bardzo liczne zakręty, miało swoje wyżyny, miało swoje doliny, miało chwałę zwycięstw, miało smak porażek, bólu i doświadczenia. Ale on konsekwentnie był człowiekiem, który błogosławił Pana w każdym czasie. Był mu wdzięczny w każdej najtrudniejszej chwili, nawet wtedy, kiedy musiał uciekać jak pies. Jak wszyscy go ścigali, nastawali na jego życie. Wyrażał swój smutek, ale mówił, że będę błogosławić Pana. On jest ze mną. On jest moją skałą, On jest moją twierdzą. Nie zachwieję się. Będę błogosławić, będę wywyższać mojego Boga. Kościół nowotestamentowy powinien być kościołem ludzi, którzy wdzięcznie, z radością śpiewają Bogu na chwałę, którzy widzą Boga niezwykłego, którzy widzą Boga wywyższonego, którzy widzą przyszłą chwałę. Nawet jeżeli dzisiaj chwała mojego życia nie jest taka, jaką bym sobie wymarzył, to chwała przyszła jest niezwykła, jej blask jest o wiele większy niż to, co jest dzisiaj w moim życiu. Więc mogę Bogu być wdzięcznym, mogę Mu dziękować, bo On jest Bogiem, który pozostaje wierny. Siew i żniwo nie ustaje. Jego zaopatrzenie się nie zmienia. I chwała Mu za to, że nie jest to uwarunkowane postawą ludzkości. Bo już dawno byśmy zginęli. Już dawno byśmy nie mieli co jeść. Nie jeden potop rozlałby się na ziemi. I nie jeden kataklizm by ją zniszczył. Tylko to, że Bóg jest dobry, łaskawy i wierny. I nasza niesprawiedliwość, niesprawiedliwość ludzkości nie zniweczyła Jego wierności i nie pociągnęła Go do tego, że powiedział, zmieniam, cofam swoje słowo. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustanie siew ani żniwo. Bóg pozostaje wierny. I chciałbym nas zachęcić właśnie do wdzięczności. Do dziękowania Mu za Jego opiekę, za Jego troskę, nawet wtedy, kiedy wszystko się nie układa, albo niektóre rzeczy się nie układają, albo nie jest tak, jakbym chciał. A szczególnie wtedy, kiedy właśnie wszystko jest dobrze. Kiedy Bóg błogosławi. Żeby nie powiedzieć, żeby odrzucić od siebie myśli takie przyzwyczajenie do dobrobytu. Żeby za wszystkim widzieć Boga, Jego łaskawość i Jego hojność. Amen. Powstańmy do modlitwy.